Zaczynając nasze rozważanie dzisiejsze, chciałbym się przekonać o tym, że wszyscy będziemy w stanie zrozumieć przesłanie, zrozumieć tę główną myśl, którą przyjechałem do Was. Zacznijmy od pewnego obrazu, mianowicie wędrówki Izraela po pustyni. Czy ten obraz jest mniej więcej ogólnie znany nam wszystkim? Może kilka pytań sprawdzających. Jak Izraelitom żyło się w Egipcie tuż przed wyjściem stamtąd? Bardzo ciężko. Bardzo narzekali, bo im ciężko. W jaki sposób Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu? Przez Mojżesza. I użył takich argumentów. Warto. A dokąd mieli Izraelici się udać? Do ziemi obiecanej, do Kanaanu, do wspaniałego miejsca. A które ty mieli iść? Przez pustynię. Tędy, którędy Bóg chciał poprowadzić. No właśnie. A jak długo trwała ta wędrówka? 40 lat. A jakie wydarzenie zakończyło ten proces? Że można już było powiedzieć, że już osiągnęli to miejsce, weszli do ziemi obiecanej, manna ustała. Jakie to było wydarzenie? Przekroczyli Jordan, przeszli przez Jordan i weszli do ziemi obiecanej. I chciałbym jeszcze, mając już ten obraz, nakreślić duchową symbolikę, którą będziemy uwzględniać rozmawiając dzisiaj na temat właśnie, z którym przyjechałem. Otóż Egipt z Faraonem to jest obraz świata rządzonego przez diabła, tak? To pytacie? Ziemia obiecana to Królestwo Boże, do którego wszyscy wierzący zmierzają. Przejście przez Morze Czerwone to chrzest wodny. Zostawiamy świat za sobą i wyruszamy w tę wspaniałą drogę wiary. Wędrówka po pustyni to jest nasze życie, nasza wędrówka przez życie we wierze w Jezusa Chrystusa. Pełna doświadczeń, różnych trudności, tak jest. Przejście przez Jordan to śmierć fizyczna albo pochwycenie kościoła. To będzie ten moment, kiedy osiągniemy nasz cel. I oryginalny plan, jaki Bóg miał dla Izraela, był następujący. To Bóg powiedział, zanim on w ogóle wyruszył. Jam jest Pan. Czytamy w 2 Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 6 wersecie. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem. I poznacie, że ja jestem Panem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, jak Pan. Oni to usłyszeli. Jak wiemy z Biblii, niekoniecznie byli w stanie od razu podchwycić to poselstwo, bo byli mocno przeciążeni tą pracą, tym niewolnictwem. Było im strasznie trudno. Ale Bóg przez Mojżesza wzbudził w nich wiarę, że to się uda, że mają wyruszyć. No i początkowo, jak wiemy, wszystko odbywało się wspaniale, zgodnie z tym planem. Dotarli do Góry Synaj. Tam, na tej górze, jak wiadomo, Bóg czekał na Mojżesza, aby dać Izraelowi prawo. Tak? Mojżesz udał się na górę, a lud został na dole. I ponieważ to trwało trochę, 40 dni, to już im zaczęło się nudzić. I, jak wiemy, obleli sobie złotego cielca, zaczęli się bawić wokół niego, że to jest ich Bóg, który ich wyprowadził z niewoli w Egipcie. I w reakcji na to bałwochwalstwo, jak mówi Biblia, nastąpiła strasznie przykra rzecz. Mojżesz z ramienia Bożego wezwał lewitów i ci lewici przeszli przez obóz i zginęło wtedy 3000 ludzi. Bóg się nie zgodził na takie zachowanie Izraelitów. I wtedy Bóg złożył Izraelowi zaskakującą propozycję. I ona jest tematem naszego dzisiejszego rozważania. Czytamy w 33 rozdziale 2 Mojżeszowej tak. Pan przemówił jeszcze do Mojżesza. Idź, wyrusz stąd ty i lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej. Idźcie do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, gdy powiedziałem, że dam ją ich potomstwu. Ja natomiast poślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyków, Amorytów, Hetytów, Peryzytów, Hiwitów i Jebuzytów. Wyrusz do ziemi opływającej mleko i miód. Ja nie udam się tam razem z wami. Jesteście ludem twardego karku. Przez to wygubiłbym was po drodze. Czy wy widzicie? Czy widzicie, co Bóg? Gdy mamy ten cały obraz, ten cały plan Boży, co Bóg teraz powiedział? Jaka to jest zaskakująca propozycja ze strony Boga? Na czym ona polegała? Na tym, że oni dalej mogą kontynuować swoją podróż. Nic się tu nie zmienia. Mogą dalej iść, mają kierunek. Wiedzą, dokąd mają iść. Cel, jaki mają osiągnąć, to ziemia opływająca w mleko i miód. Bóg jest taki dobry, że mimo ich bałwochwalstwa, mimo tego, co zrobili przed chwilą, dalej chce im dać tę ziemię, bo ją obiecał ich przodkom. I On chce, żeby oni znaleźli się w tej błogosławionej, wspaniałej ziemi, jak byli na tej pustyni, a mieli ten obraz ziemi, która opływa w mleko i miód, ziemia prześliczna, jak mówi jeden z proroków, to na pewno te wasze tu obrazki na oknach coś może trochę mówią, że chciałbym się aż tam iść, nie? A i Bóg mówi, ruszajcie. Ruszajcie. Mało tego, Bóg obiecuje im, jak widzimy w naszym tekście, że będą mieli wsparcie anioła. Anioł pójdzie. Anioł wypędzi te narody przed nim. Że nie będą, nie są zdani na siebie samych. Bóg się będzie troszczył o to, żeby będzie posyłał swoich aniołów, żeby oni ten cel mogli osiągnąć. Wspaniała, wspaniała propozycja. Tyle, że odtąd, od tej chwili będą iść już bez codziennej obecności Boga. Że będą iść sami. Dlaczego? Mamy odpowiedź. Bo jeżeli Bóg miałby być z nimi blisko, miałby im towarzyszyć, to musieliby się liczyć z tym, że po drodze będą umierać. Że jeden po drugim będą umierać, że będą kolejne sytuacje, w których następni ludzie będą padać, tak jak przed chwilą padły 3000. I Bóg w swojej łasce mówi, ja nie zmieniam planów. Ja chcę, żebyście osiągnęli swój cel. Ale pójdźcie beze mnie. Idźcie sami. Idźcie, anioła pośle, idźcie. Jak zareagowali Izraelici na to? Czytamy w 4 wersecie niżej tak. Gdy lud usłyszał te przykre słowa, ogarnął go głęboki smutek. Nikt też nie przywdział swoich ozdób, bo Pan powiedział do Mojżesza, przekaż synom Izraela, jesteście ludem twardego karku. Gdybym choć chwilę podążał wśród was, to mógłbym was wygubić. Zdejmijcie z siebie swoje ozdoby, aż postanowię, co z wami zrobić. Właśnie dlatego odkrył Choreb. Izraelici przestali przystrajać się w ozdoby. W Izraelu nastąpiła konsternacja. Nie potrafię sobie to jakoś trochę wyobrazić. Zabolało ich to, co Bóg o nich powiedział. No bo jeśli mówimy drugiemu człowiekowi, jesteś nie do życia, jesteś trudny, masz trudny charakter, jesteś uparty, no to miło się to słyszy? No nie, my wolelibyśmy słyszeć, jesteś cool, jesteś super, jesteś wspaniały. Z tobą to wszędzie. Z tobą to nawet konie kraść. Tak jesteś w porządku, taka jesteś wspaniała. A Bóg mi powiedział, jesteście tacy, że nie dam rady z wami dłużej, bo inaczej bym musiał was pozabijać. O, wow. Bóg nakazał im zdjąć ozdoby aż do czasu, kiedy podejmie decyzję, co dalej z nimi zrobić. To zdjęcie ozdób to w jakimś sensie symbolizowało to, czy oznaczało, że chce tych ludzi odwrócić ich od ich cielesności, żeby oni pomyśleli o swojej relacji z Bogiem, o tym, czy oni naprawdę chcą z Bogiem, czy go kochają. Hebrajskie słowo, które tutaj jest użyte, w Biblii Gdańskiej zostało przetłumaczone jako ohendustwo. Staropolskie bardzo słowo, prawie nikt nie rozumie tego słowa. Ale ono może też oznaczać piękny strój, ogólnie ogarnięcie się, o to, że ludzie jednak dbają o to. Jak żeśmy dzisiaj szli na nabożeństwo, no tu ja kratę nawet założyłem, widzicie, i każdy z nas jakoś tam myślał, żeby się zrobić trochę, żeby jakoś wyglądać, rzucić trochę okiem w lusterko, żeby w porządku wyglądać. I oni byli bardzo na tym skupieni. A trzeba skupić uwagę na tym, jak ważna jest obecność Boża w moim życiu, a nie ozdoby, piękne stroje, dobra prezencja. W tamtej chwili musieli na to zwrócić uwagę. I nastąpiła konsternacja w Izraelu. Już dali wyraz swoim zachowaniem tuż przed tym, co Bóg do nich powiedział, że oni potrafią się świetnie bawić bez obecności Jahwe i tego Mojżesza. Oni sobie zrobili niezłą zabawę, dlatego że właśnie ich nie było. Ale z drugiej strony przykro im się zrobiło, że Bóg tak postawił sprawę. Zamiast się ucieszyć, żeby się tak świetnie bawili, że nie nudzili się w tym czasie, to Bóg stawia sprawę na ostrzu noża, mówi, że tak dalej nie będzie. Tak dalej nie może być. Nie ma zgody na coś takiego. I lud się zasmucił, jak przeczytaliśmy. Bardzo się zasmucił. A Mojżesz? A Mojżesz, czytamy w 15 wersecie, Mojżesz na to, jeśli twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd naruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w twoich oczach, ja i twój lud, jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami. Tylko to nas może wyróżnić, mnie i twój lud spośród wszystkich ludów na ziemi. Padło na mnie, zapewnił Mojżesza. Stanie się zadość temu, co mówisz, o czym mówisz, dlatego, że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. Mojżesz zareagował tak, jak należy zareagować w takiej chwili. On powiedział, że obecność i towarzystwo Boga jest dla niego najwyższą wartością i wyróżnieniem, i że on nie wyobraża sobie, żeby miał dalej iść, jeżeli by Boga z nimi miał nie być. On nie chciał dalszej drogi bez Boga. Nie chciał. Nie chciał ziemi mlekiem i miodem płynącej bez Boga w tej ziemi, bez obecności Boga. Nie chciał błogosławieństwa Bożego, działania aniołów najwspanialszych, bez tego, żeby sam Jahwe nie miał być z nimi. I zaczął się wstawiać z tego i prosić Boga o przebaczenie. Możemy sobie poczytać tę całą historię. I jest druga odsłona tej rozmowy. 34 rozdział 8 werset. Mojżesz natychmiast pochylił się ku ziemi, oddał pokłon i poprosił. Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, to zechciej pójść z nami. Owszem, to lud twardego karku, ale przebacz nasze winy i grzechy i weź nas w dziedziczne posiadanie. Wtedy Pan oznajmił, oto ja zawieram przymierze. Wobec całego Twojego ludu dokonam cudów, jakich nie dokonano ani na ziemi, ani wśród żadnego narodu. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, ponieważ to, co będę z nim czynił, napawać będzie lękiem. Czy Bóg spuścił stopę? Nie. Ale widząc postawę Mojżesza, jego modlitwę, jak mu zależało na tym, żeby jednak Jahwe szedł z nim i był z nim, przystał na to i dał obietnicę, że nadal będzie z nim iść i będzie im towarzyszyć w drodze. Czy ta historia może nam coś powiedzieć ważnego? Znam dzisiaj chrześcijanom w Radomsku, w Gdańsku. Jesteśmy wszyscy, jeśli uwierzyliśmy w Pana Jezusa, jesteśmy pielgrzymami do niebiańskiej ojczyzny, tak? Śpiewamy w pieśniach, tak wyznajemy, to widzimy w Biblii, prawda? Jesteśmy pielgrzymami, mówimy, świat nie jest naszym domem, śpiewamy w tej pieśni pięknej, my tylko tu jesteśmy przechodniami, śpiewamy, że to jest pustynia, nie? A Kana, ziemia obiecana, Królestwo Boże, Alleluja! I głośno śpiewamy, bracia wysłane, nie? Tak jest. Jaka jest największa wartość, jednocześnie największy atut nasz w czasie tej pielgrzymki? Że Bóg jest z nami, że Pan Jezus jest z nami, że idziemy z Nim, że wstępujemy w Jego ślady. Nie jest tak, że my sami gdzieś tam idziemy i coś wymyślamy. To jest prawda o kapitalnym znaczeniu, że Chrystus jest z nami. Emanuel. Jest to gdzieś Emanuel? Bóg z nami. Bóg posłał swojego Syna na ten świat, żeby nie było żadnych wątpliwości, że On chce być z nami. Amen. Że On chce nas prowadzić. Praktycznie, jak wiemy tu w tym środowisku, polega to na napełnieniu Duchem Świętym. Na tym, że On zamieszkał nas przez Ducha Świętego. Że Bóg dał Ducha Syna swego do naszych serc i mówimy do Niego Abba Ojcze. I On nas prowadzi. Tak obiecywał Pan Jezus swoim uczniom, ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Mówił to, gdy odchodził fizycznie z tego świata, wstępował do nieba i oni się martwili, co dalej będzie. Mówił, nie zostaniecie sami. Pośle Ducha Świętego. I wiemy ze Słowa Bożego, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I na tym polega to ten cud, że On jest z nami, cały czas jest z nami. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obiecał Pan Jezus. Ale życiowa wędrówka do tej niebiańskiej ojczyzny, wędrówka w obecności Pana, wędrówka w napełnieniu Duchem Świętym, społeczności Ducha Świętego, ona stawia radykalne wymagania uświęconego życia. Tak czy nie? Jeśli chcemy w Duchu Świętym iść, jeżeli chcemy poddawać się Jego prowadzeniu, to On nie prowadzi nas do tego, żebyśmy się tam zabawili, żebyśmy sobie tam na luz dali, żebyśmy sobie wykorzystali, że teraz pandemia, to sobie w domku mogę posiedzieć i tylko transmisję pooglądać. Duch Święty nas tak nie prowadzi. Duch Święty pobudza nas do tego, żebyśmy uświęcali nasze życie, bo taka jest wola Boża. Bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, Pismo Święte mówi. I to stawia nam bardzo wymagania. Pan Jezus od samego początku, jak wzywał ludzi do naśladowania Go, mówił, że to będzie miało swoją cenę. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To są słowa bardzo poważne. Wziąć krzyż, to nic innego, jak umierać. Dać się krzyżować, krzyżować swoje pożądliwości ciała, swoje wszystkie te pragnienia ziemskie na krzyż, bo droga za Jezusem nie inaczej nie prowadzi. I to jest bardzo bolesne dla naszej starej natury. Każdy z tą swoją starą naturą spotyka się codziennie w lustereczku, nie? Jak tak oczy zamknie, pomyśli. To jest właśnie ten nasz stary Adam, jak to Biblia czasem mówi. To jest bolesne, to jest trudne. W codziennym życiu okazuje się, że te piękne pieśni, które śpiewamy o niebiańskiej ojczyźnie, o tej naszej wędrówce i tak dalej, one, jeśli chcemy naprawdę żyć w społeczności z Bogiem, bliskości z Panem Jezusem, to na to bardzo wiele. Pan Jezus mówił, kto miłuje ojca i matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie. No my nie lubimy takich wyborów, że trzeba wybierać między miłością do naszych bliskich, naszych kochanych, a miłością do Boga. Nie lubimy czegoś takiego. Nie lubimy, żeby ktoś nas stawiał czasem pod ścianę albo stawił na ostrzu noża. My chcemy postępować, no, jakby trochę po swojemu w takich sytuacjach. I oto, czerpiąc z tego obrazu, który dzisiaj żeśmy sobie nakreślili na początku, możemy powiedzieć, że pojawia się zdumiewająca i kusząca możliwość, będąca jednocześnie testem naszej miłości i przywiązania do Niego, żeby iść dalej do Królestwa Bożego, ale bez tej bliskiej społeczności na co dzień z Bogiem. Mówi, idźcie, idźcie, ja was będę błogosławił, zapewnię swoją pomoc, zapewniam błogosławieństwo po drodze, jak Izraelitom, obiecuję Królestwo Boże i bez uciążliwości obecności króla tego królestwa w czasie wędrówki. A jak się z królem pielgrzymuje czy podróżuje, to wiecie, to trzeba co chwilę się ukłonić, jak on wychodzi tam, trzeba lektykę wziąć, trzeba uhonorować każdy jego gest i tak dalej, trzeba się zachowywać odpowiednio, jak król jest obok, tak czy nie?
Tak.
Nie? I jaki to luz jest, jak król, króla nie ma, bach! Kota nie ma, myszy mogą sobie pohasać. Rodzice wyjechali, wolna chata, co to znaczy? I już komóreczka, jej się skurs. Posłuchajcie, droga do nieba bez Boga po drodze. Nie będzie tak trzeba aż bardzo uważać na to, jak się na co dzień zachowujemy, jak się odzywamy do siebie. Wracając do obrazu Izraelitów, nie zginą synowie Aarona po nabraniu do kadzielnic obcego ognia, jak znamy historię. Miriam, siostra Mojżesza, nie okryje się trąbem w pewnym momencie. Nie zginie Korach i jego ludzie w tym buncie, który jest opisany. Nawet nie zostanie ukamienowany ten winny człowiek, co może w sabat chrustu sobie nazbierać. Bo Boga nie będzie między nimi, Oni będą iść, będą podążać do celu, ale Bóg nie będzie obecny. No to jest propozycja. Można mnóstwo rzeczy robić tak, jak się chce samemu. Zachowywać, odzywać, ubierać, jak się chce, spędzać czas, jak się chce i śpiewać i do Królestwa Bożego. Czemu by nie skorzystać z takiej propozycji, skoro to jest propozycja, którą sam Bóg im złożył? Czemu by dzisiaj chrześcijanin nie miał skorzystać z takiej propozycji, skoro ona jest autorstwa Bożego? Możesz, Kościele, podążać do Królestwa Bożego i dać sobie spokój z tą stałą obecnością Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, w Twoim sercu, w Twoim życiu. Co się dzieje, gdy chrześcijanie odchwycą tę myśl? No, mamy Kościół bez Ducha Świętego, bez rzeczywistej obecności Bożej. Mamy dalej Kościół. Oczywiście. W tej sytuacji otwiera się dla ludzi, cielesnych ludzi, duża możliwość. Można na przykład rozwijać w Kościele skrzydła własnych pomysłów i fantazji. Bez dyktatu nauki apostolskiej typu tak też zarządzam we wszystkich zborach. Kto to lubi? Taki dyktat. Nie? Jak my chcemy sobie tak to zrobić? A my chcemy sobie inaczej. Nawet w jednym zborze jedni chcą tak, a drudzy inaczej. I nie lubią, że pastor ktoś określa, że tak ma być. A my wolimy inaczej, bracie. I co brat na to?
No i brat się uśmiechnął.
W takiej sytuacji można robić uwielbianie Boga bez nabożnego szacunku i bojaźni. Można sobie wielbić, jak tylko chcemy. Bo my chcemy tak, nam się tak podoba. My robimy taką imprezę w niedzielę, że oni w nocy takiej nie potrafią zrobić, jak my potrafimy w kościele zrobić. Można tak? Można sprawować zbawienie bez bojaźni i bez drżenia. Kościół nie musi się kojarzyć z tym, że ludzie muszą być, przychodzić z respektem, z drżeniem serca, że stajemy przed Bogiem. Tak rozumsko trochę bardziej. Tak jak gdzieś tam mamy z dyrektorem się jakimś spotkać, czy prezydentem, to się jakoś, nie wiem, ubieramy się jakoś tak. A tutaj teraz będzie można jak się chce. Luz. Luz. Obserwujemy społeczności chrześcijańskie, gdzie dawno zapomniano już, co to jest bojaźń Boża. A myślę, że tu u was tego nie widzicie. Ale tam gdzieś głębiej w kraju to widać. Obserwujemy miejsca, gdzie nie widzi się potrzeby zabiegania już o uświęcenie życia. Raczej ludzie się skupiają w kościołach na tym, żeby im było przyjemnie, żeby było im dobrze, żeby była atmosfera, żeby była odpowiednia muzyka, żeby odpowiednie światło były, żeby było odpowiednie śniadanko przed rozpoczęciem nabożeństwa, a potem kawka pod koniec, żeby było po prostu przyjemnie, żeby było, żeby się chciało iść do tego kościoła. No. Wszyscy idą do nieba, wszyscy liczą na Królestwo Boże. I weź im powiedz, że jest inaczej. Nie, no i idą do Królestwa. Bracie, to ty wiesz, mówisz, że może co? Że jakiś zewnętrzny wygląd ma jakieś znaczenie, że zachowanie jakieś. Łaska! Jest wspaniała łaska Boża. I ona nam zagwarantuje to wszystko. To rzeczywiście Bóg jest dobry. Bóg jest miłosierny w Jezusie Chrystusie. Otworzył nam drzwi swojej łaski. Niech będzie mu chwała za to. Wielu chlubi się błogosławieństwem Bożym. Rozwojem zboru. Wielu składa świadectwa i wspaniale Bóg im błogosławi. W niektórych środowiskach o dziwo zaczęto mówić ostatnio, może nawet nie ostatnio, że on to robi nomen omen przez aniołów. Posłuchajcie uważnie. jak gdzie tam różni ludzie rzeczy mówią. Tak jakoś, no to pasuje to do tego, co tam Bóg mówi do Izraelity, że on anioła pośle i anioł będzie tam torował drogę. I oni mówią, że teraz jest taki czas, kiedy Bóg będzie mocno działał przez aniołów. No pewnie, chyba tak. Bo jeżeli już sam nie ma miejsca, nie ma w ludziach takiego pragnienia obecności Bożej, to Bóg jest na tyle dobry, że będzie aniołów swoich posyłać. Mamy miejsca, gdzie widać, jak się imituje obecność Bożą w słowach i w czynach. Mamy całe kościoły, które tak robią, że odprawiają różne rzeczy, że robią rzeczy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i tak dalej, ale Boga smutne to jest, że rzeczywista obecność Boża dla wielu współczesnych chrześcijan przestała być aż tak bardzo potrzebna. Próbuję zajrzeć wam w oczy, jak jest w waszym przypadku. Bo to, że sobie tu pięknie pośpiewamy, to wcale nie oznacza, że my naprawdę cenimy sobie i ze wszystko byśmy oddali za to, i gotowi jesteśmy wszystko poświęcić dlatego, żeby koniecznie Pan Jezus w Duchu Świętym był przy nas bez przerwy. Pytam, czy Jahwe rzeczywiście chciał puścić ich samych do ziemi obiecanej? Jak czujecie? Jak myślicie? Jakiś czas temu byłem z moją najbliższą rodziną w Izraelu. I zwiedzaliśmy ziemię świętów. A ponieważ ja mam strasznie trudny charakter, to w czasie tego zwiedzania były takie rozmaite konflikty. Bo ja chciałem gdzieś, a oni chcieli gdzie indziej. Bo ja chciałem zatrzymać się, a oni chcieli iść dalej. I iskrzyło między nami. I pewnego dnia powiedziałem do moich najbliższych, aby pojechali bez mnie. I wiecie co? I oni podchwycili tę myśl. I zostali mnie. A ja sobie myślałem, że oni powiedzą, tato, jedź z nami. Ja wierzę, że Bóg chciał dalej iść z Izraelitami i im towarzyszyć. On to mówił z bólem serca. On to mówił z taką nadzieją, że się ktoś odezwie i powie nie, 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 nie. Idź z nami dalej. I jakie to szczęście, że był tam ten Mojżesz. I że ten Mojżesz zaczął walczyć, żeby nie nastąpiło coś takiego, że oni pójdą bez obecności Bożej. Ta propozycja, żeby dalej poszli sami, tak naprawdę była swoistą próbą ich miłości i przywiązania do Boga. I Mojżesz przeszedł tę próbę jak trzeba. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skarbą to był Chrystus.
Amen.
Dzięki temu, że Mojżesz się tak postawił i tak ubłagał Boga, to Syn Boży, jak się dowiadujemy z listu do Koryntian, towarzyszył im przez całą tę drogę. Był przy nim. Wiemy, że to ich bolało. Tak, bardzo bolało. Ta obecność, to nie było, że sobie zrobili wspaniałą wycieczkę, luzacką wycieczkę. Po kolei, niestety, to wszystko, co wyszło z Egiptu, musiało zostać na pustyni. Umierało. Całkiem nowe pokolenie powstało na pustyni. To jest wielka myśl. Ile musi z nas zostać tutaj, na tej ziemi? Ile musi umrzeć? Ile musi pójść na krzyż? Jesteśmy stworzeni do społeczności z Bogiem. Prawda? Bóg, stwarzając człowieka, wpisał w jego duszę potrzebę społeczności z nim. Dlatego mówi się, że człowiek jest nieuleczalnie religijny. Jak się przyglądam rozmaitym kultom pogańskim, religiom rozmaitym w świecie, nawet tym napisom na pasach Gott mit uns, to wszystko świadczy, że w ludziach jest gdzieś wkręcona ta myśl, że potrzebują Boga. Że potrzebują Boga. Człowiek wszakże chce mieć błogosławieństwo Boże, ale bliskość samego Boga jest dla niego problematyczna. Nie wiem, czy się zgodzicie z tą myślą. Ale my jak najbardziej wszyscy się modlimy, że chcemy obecności Bożej, my chcemy Jego błogosławieństwa, my się cieszymy Jego błogosławieństwem, życzymy sobie błogosławieństwa Bożego wzajemnie. Ale pytam, czy naprawdę chcemy obecności Bożej? W samochodzie, jak jedziemy, w domu, jak jesteśmy, jak w pracy jesteśmy, jak spotykamy się z przyjaciółmi, jak jedziemy na gorące wakacje gdzieś tam, czy my chcemy to wszystko naprawdę w obecności Bożej przeżywać? To jest problematyczne. Jak nastolatek chciałbym mieć przychylność rodziców, ale bez tych rodziców, bez ich samych. Żeby sobie poszli, żeby zostawili, żeby dali luz. Nie? Tak my nieraz chcemy błogosławieństwa Bożego, ale bez samego Boga. I rozważamy dzisiaj tekst Pisma Świętego. To opis poddania Izraelitów w próbie, na ile zależało im na tym, aby Bóg im codziennie towarzyszył. Wielu chrześcijan na przestrzeni wieków podchwyciło ten pomysł, żeby iść do nieba bez Boga. Co tak, idziemy do nieba, mamy obietnicę. Bóg nam błogosławi, ale lepiej bez Boga. Nie zgadzaj się na to. Bracie, siostro, nie zgadzajmy się na to. Bądź jak Mojżesz. Nie bądźmy jak ludzie, którzy to trochę posłupnieli, bo Bóg coś tak, no tak, posłupnieli, bo to kazanie takie mało zachęcające dzisiaj. Nie zgadzajmy się na to. Bądźmy jak Mojżesz, który powiedział, że nie chce ziemi obiecanej bez obecnego tam jadę. Ta ziemia tylko dlatego jest wspaniała i będzie wspaniała, dlatego że Bóg tam mieszka. To Królestwo Boże jest wspaniałe i będzie wspaniałe, dlatego że jest Król tego Królestwa, Jezus Chrystus, nasz Pan. I my z Nim będziemy na wieki. Bądźmy jak Mojżesz, który powiedział, że nie chce tak iść sam, że chce obecności Bożej, chociaż wiąże się ona z umieraniem. Ej, ludzie, słyszycie? Jeśli naprawdę Duch Święty będzie nas prowadził na co dzień, jeżeli będziemy z Panem Jezusem naprawdę iść, to nie będzie fan, to nie będzie rozrywka, to będzie umieranie. Ej! To będzie boleć, to będą łzy, to będzie czasem jakiś dramat. Słuchajcie, Mojżesz, który tak bardzo zabiegał o to i dzisiaj nam zaświecił wspaniałym przykładem, on sam poniósł koszty tego, że chciał, żeby Bóg z nimi szedł. Bo jak wiecie, nie wszedłeś. Nie został. Zobaczył tylko z daleka, ale też nie wszedł. I Bóg wyraźnie powiedział mu dlaczego. Jakby Boga nie było przy nich, to Mojżesz by pyknął sobie laską w tę skałę czy w tamtą. Jak by tam zrobił, tak zrobił, by wszedł. A tu trzeba było uważać. Jak Bóg powiedział, nie uderzaj, to nie uderzać. Chociaż wcześniej mógł uderzać. Bóg jest precyzyjny. I my też powiedzmy Panu dzisiaj, że nie chcemy nieba bez Niego.
Amen.
Że nie chcemy tej drogi bez Niego. Że nie chcemy Królestwa Bożego bez stałej obecności Pana Jezusa. Powiedzmy Mu dzisiaj w modlitwie, że nie chcemy cielesnej swobody, że chcemy obecności, dyscypliny Ducha Świętego w naszym życiu. żeby on nas pilnował, żeby on patrzył na nas codziennie, żeby nas napominał, żeby nieraz nam odbierał ten swawolny uśmiech wesołości jakiejś tam na tym świecie. Nie, nie, to nie jest czas, żeby się tylko radować i szukać tego, co jest przyjemne dla nas. To jest czas, kiedy trzeba pokutować. To jest czas, kiedy trzeba się oddzielać od świata. To jest czas, kiedy trzeba brać na krzyż, umartwiać, co jest w naszych członkach ziemskiego, mówi Słowo Boże. Powiedzmy Panu, że chcemy iść z Nim. Że chcemy z Nim i dla Niego żyć. Że chcemy brać krzyż i po drodze umartwiać, co w naszych członkach jest ziemskiego. Że chcemy uświęcać się przy Nim, bo sami się nie potrafimy uświęcić, ale Jego obecność sprawia, że się koryguje nasze życie. Że chcemy być jak On, święty. Święty mi bądź, bo ja jestem święty.
Amen.
Tak mówi Słowo Boże. Wie to dobrze, że dzisiaj już to słowo zostało zacytowane przez pastora Wiesława. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Napisał to człowiek, który obserwował, jak to ludziom się dobrze wiedzie. Super! I tak był czas, że mu się serce zaczęło wyrywać. Tam jest tak radości, tam jest takie błogosławieństwo, tak fajne, wszystko się wiedzie, zdrowi, szczęśliwi, mają kasę i tak dalej, a my? No, u nas to widać. A przejrzał, jak dotarł do istoty sprawy. Moje szczęście. Kogoś innego mam nie mieć, nie ciebie. Tu na ziemi nie mam nikim innym upodobania. Powiedzmy to dzisiaj Panu Jezusowi. Powiedzmy, zapraszam Was do modlitwy. Nie wiem, jak to praktykujecie, ale chyba pomodlimy się. Więc powstańmy. I jeżeli byście chcieli się testować, to zapraszam. Ale najpierw się pomódlmy wspólnie razem. A później, jeśli ktoś by chciał jeszcze coś Jezusowi powiedzieć prosto z serca od samego siebie, to